Z Robertem Makłowiczem umówiłam się w jednej z krakowskich kawiarni. Konieczność bywania w kawiarniach to dla Krakowian coś znacznie więcej niż tylko sprawa wypicia filiżanki na paru. To, jak napisał w książce Zjeść Kraków, manifestacja stylu życia, celowo niespiesznego, wciąż jeszcze nie poddającego się obłędnej galopadzie rumaków biznesu. Młodopolskie mitrężenie czasu jest tu nadal w dobrym tonie. Kawa była wyborna.
Jest tysiące rzeczy, do których nie przywiązuje się wagi na co dzień, a przynajmniej en masse ludność nie przywiązuje do nich wagi, a są ludzie, którzy do nich przywiązują wagę. Wygląd zewnętrzny, zapach, smak też, jedzenie też. No, umówmy się, 90% ludzi nie przywiązuje do tego żadnej wagi. No, nie trzeba tutaj szczególnego odkrywania Ameryki, żeby się zorientować bardzo szybko, że kawa może być dobra albo zła, może być źle zaparzona albo dobrze zaparzona, że chleb może być dobry albo niedobry. No to automatycznie przychodzi po prostu i tyle. No. Nie trzeba mieć latami ćwiczonego powonienia, żeby wiedzieć, że w lecie w autobusie śmierdzi, no albo nie śmierdzi po prostu. No. To się po prostu czuje, ale skoro się czuje, no to się zaczyna od siebie. Po pierwsze się człowiek zachowuje tak, żeby on przynajmniej w lecie w autobusie nie śmierdział, albo skoro widzi jakąś różnicę między dobrą kawą a złą, to stara się pić dobrą, albo kupować dobry chleb, no, albo kupować dobre masło i to tak potem idzie. No. I każda rzecz może być po prostu dobra albo nie i chodzi o to, żeby wybierać te dobre. No, ktoś powiedział kiedyś, że życie jest za krótkie, żeby czytać dobre książki. No, po prostu trzeba czytać tylko bardzo dobre książki. Tak samo jest ze wszystkim innym. No, to wszystko zależy od nas i od naszej woli. No, jeśli chcemy pić dobrą kawę, jeść dobry chleb, jeść dobre masło, no to nic prostszego. No, ja wiem, czy to jest znowu takie smakoszostwo. Nie, no, to jest zaspokajanie jakichś elementarnych ludzkich potrzeb po prostu.
Życie jest kwestią smaku, powiedział poeta. Nie miał wprawdzie na myśli rozkoszy kulinarnych, ale miał rację. Smakowitą podróż zabieram więc Państwa razem z Robertem Makłowiczem, znawcą kuchni europejskiej. Odkryjmy jej różnorodność.
Moje doświadczenie, czy też jakaś wiedza, którą posiadam, to jest suma doświadczeń no, codziennych i wielu lat, i mnóstwa podróży, i mnóstwa rozmów z ludźmi, i poznawania innych kultur, więc to nie jest tak, że miałem jakieś olśnienie nagle.
Choć olśnienia się zdarzały, na przykład w dzieciństwie.
Pamiętam parę smaków, syropu, smak multiwitaminowego, który był kupowany w latach 60., kiedy byłem dzieckiem, w czymś takim się nazywało baza. Było to PKO z lekarstwami, PKO to poprzednik Peweksu, czyli miejsce, gdzie się za dolary albo za bony towarowe kupowało lekarstwa. Komunizm był przerażającym systemem i był taki właśnie syrop o smaku pomarańczowym, multiwitaminowy. Z prawdziwym wzruszeniem niedawno odkryłem, że ten syrop nadal istnieje i nawet moje dzieci go piją. W związku z kolegą, który też pił ten syrop w dzieciństwie niedawno, najpierw pijąc zupełnie co innego i zobaczywszy ten syrop, wypiliśmy całą butelkę. Było nam dość niedobrze, ale wzruszyliśmy się, przywołując smak pamiętany z dzieciństwa.
Pierwsze smaki, pierwsze zapachy, pierwsze podróże.
Dokładnie wiem, gdzie i kiedy byłem pierwszy raz za granicą. Byłem na Węgrzech z rodzicami. Miałem wtedy chyba 4 lata. To było oczywiście jezioro Balato. Pamiętam, że jadłem ostrą paprykę. Wtedy czuszkę i nie robiła ona na mnie żadnego wrażenia. Wręcz mi smakowała. To mi do dzisiaj zostało. Lubię ostre rzeczy. A to z kolei wzbudzało ogromny aplauz Madziarów, którzy stawiali na stół różne butelki owocowych destylatów. No ale niestety nie ja z tego korzystałem, tylko moi rodzice. No, tak było. Na Węgrzech potem byłem setki razy. Mogę śmiało powiedzieć, że znam lepiej Węgry niż Polskę. Ale to nie jest specjalnie trudne, bo po pierwsze Węgry to mały kraj. Po drugie z Krakowa do Tokaju jest raptem nieco więcej niż 200 kilometrów. Do Budapesztu jest 360, no jest to żadna odległość. A drogi lepsze niż w Polsce. W ogóle znam lepiej południe Europy niż północ Polski z racji mojego ciągu na południe. No, kiedyś to był tak zwany gulaszowy socjalizm i w czasach, kiedy u nas nic nie było, na Węgrzech wydawało nam się, że to już jest kompletny zachód i że tam jest fenomenalnie, bo wszystko można kupić. Zawsze była salami i palinka. A siła Węgier polega na tym i tej kuchni, że ona jest tak naprawdę, jak rozgarnąć te parę dań takich, które się każdemu kojarzą z Węgrami, to ona jest bardzo zróżnicowana. Regionalnie się znacznie od siebie różni. Na Węgrzech jest niewyobrażalnie tanio, a poza tym robi się tam coraz lepsze wino, bo za czasów komunistycznych produkowano tam bardzo dużo wina po to, żeby kraje demoludów zalać winnie. Produkowano wino masowo, nie bacząc na jakość. W tej chwili sprywatyzowano większość winnic i to są fenomenalne wina. Północne Włochy są mi najbliższe, zdecydowanie. No, Włochy dzielą się na kuchnię południową, gdzie dominuje oliwa i czosnek. Kuchnia północna to raczej strefa masła i czasami smalcu. O ile na południu robi się najczęściej makarony z mąki i z wody tylko, z tej mąki durum, z twardej odmiany pszenicy i z wody. O tyle w północnych Włoszech robi się tak zwane pasta fresca, czyli makarony jajeczne. Takie bardzo podobne, jak się u nas na wsiach, na wesela robi. Kilo mąki, 8 jajek bez wody. Ale wie pani, tam nawet różnice regionalne, to nawet nie tylko jest różnica pomiędzy jednym regionem a drugim, ale pomiędzy jedną wioską a drugą. To jest niezwykłe, że tam każda wiocha szczyci się jakimś własnym specjałem. Włochy jako jedno państwo istnieją od bardzo niedawna. Te tendencje odśrodkowe są tam bardzo silne. No i podróż przez Włochy to jest po prostu poezja. No, naprawdę. Co wieś, to inne jedzenie.
Kulinarna podróż po Europie z Robertem Makłowiczem. Ale to nie jest wyprawa po ekskluzywnych restauracjach.
Renomowane restauracje wszędzie są dość do siebie podobne. Renomowane w sensie wykwintne, bo nie sztuką jest zapłacić kilka tysięcy dolarów wielkiemu szefowi kuchni i ściągnąć go, zatrudnić kwartet smyczkowy, odziać kelnerów w fraki czy smokingi. Nie, sztuką jest odnaleźć takie miejsca, gdzie jedzą miejscowi, gdzie jedzą tak, jakby mieli jadać w domu. Tylko nie jedzą w domu, tylko jedzą w mieście. I najfajniejsze właśnie knajpy są przy targach, w miejscach, gdzie jedzą robotnicy, w takich knajpach, gdzie się wypisuje menu kredą codziennie, tam 5 potraw i podawane są do wyprzedania jedzenia. Rodzinne knajpy, to jest sól każdej kuchni. No, u nas tego jest niestety najmniej, bo u nas bardzo często jest tak, że jakość idzie w parze z ceną, a na zachodzie tak nie jest. No, jeśli weźmiemy przewodniki francuskie, to oczywiście Michelin czy Gomilot podają adresy knajp najbardziej renomowanych, ale jest taki Guide des Routiers, czyli przewodnik, który powstał w oparciu o doświadczenia kierowców wielkich ciężarówek, kierowców tirów. I wiadomo, że tam się je za bardzo niewielkie pieniądze doskonałe jedzenie. Jeżdżąc po Francji, ten znaczek Guide des Routiers to jest po prostu gwarancja dobrego, doskonałego, bardzo taniego jedzenia.
Przed nami Francja. Czy to smaczny adres?
Oczywiście istnieje coś takiego jak kuchnia francuska, taka ogólnoświatowa, restauracyjna kuchnia, ale kuchnia Normandii, gdzie je się camembery, masło, zupełnie się różni od kuchni Prowansji, która z kolei ma bardzo dużo wspólnego z kuchnią genueńską, włoską. Sos pesto, który wynaleźli Genueńczycy, czyli sos ze świeżej bazylii, z utartych orzeszków piniowych, z oliwy, z serów pecorino i parmezan, ma proste przełożenie na kuchnię właśnie prowansalską. Mamy tam soup au pistou, czyli zupę pistou i pesto. Bardzo podobna nazwa, bo w dialekcie prowansalskim pistou to jest bazylia. Zupa właśnie ze świeżo ucieranej bazylii z oliwą. Kuchnia dużo lżejsza. Jeśli ktoś jedzie do Francji i spodziewa się, że w całej Francji jedzą coq au vin i chateaubriand, to jest w wielkim błędzie. Francuska kuchnia jest oczywiście genialna. No z tym, że w Paryżu na przykład trzeba dobrze wiedzieć, gdzie pójść, bo Paryż pełen jest pułapek zastawionych na turystów. Knajp dość nędznych i drogich, gdzie jedzą ludzie, którzy przyjechali tam na 2 dni z całego świata i robią zdjęcia, idą do Notre Dame, a potem zajadają wysmażonego na kość bewsztyka wołowego z frytkami, z sałatą, z przemysłowym sosem. W Paryżu trzeba znać dobry adres. Niektórzy uważają, że stolicą kulinarnej Europy jest Lyon i z pewnością Lyon jest lepszym adresem z definicji niż Paryż, bo mniej jest tam oszukańczych turystycznych przedsięwzięć. Ale są ludzie, którzy twierdzą, że Bolonia jest jeszcze lepszym miejscem jedzeniowym, że w ogóle Bolonia jest królową europejskiej kuchni. Ja się przychylam do tego zdania, bo w Bolonii jest bardzo mało turystów, za to jest niezwykle dużo studentów i bardzo małe jadłodajnie, knajpki, gdzie na pani oczach robią makaron od rana, a potem ten makaron natychmiast jest gotowany. Bolonia to fenomenalny adres jedzeniowy.
Przenosimy się z Robertem Makłowiczem do Anglii.
Londyn jest fascynującym adresem, dlatego że w Londynie, jak nigdzie indziej na świecie, poza Nowym Jorkiem. Znajdzie pani wszystkie kuchnie świata, często w najlepszym wydaniu. No wiadomo, powszechnie, że żeby poznać kuchnię indyjską, w ogóle nie ma sensu jeździć do Indii, trzeba jechać do Londynu. Ale tam jest wszystko. Tam są fantastyczne kuchnie, restauracje francuskie, kapitalne restauracje hinduskie, restauracje tajskie, restauracje chińskie, jakie tylko człowiek zamarzy. I w ocenie paru poważnych przewodników Londyn został uznany za lepsze jedzeniowe miejsce niż Paryż, ze względu na różnorodność. No bo Paryż to jest w zasadzie wyłącznie kuchnia francuska, arabska, siłą rzeczy.
Popijaliśmy kawę, rozmawiając o ważnych kulinarnych europejskich adresach. Robert Makłowicz pojadał przy tym czekoladki.
Czekolada może być albo zwykłym nędznym wyrobem quasi-słodkim, albo może być dziełem sztuki. Jeśli mam jeść czekoladę, nawet nie szwajcarską, ale belgijską, wiadomo, że to są najlepsze na świecie, czekoladki belgijskie. Godiva Leonidas, Rolls-Royce wśród czekoladek. Belgia, dziwny kraj bardzo, bo już niedługo mieszkańcy tego kraju nie będą znali nawzajem swoich języków, bo Belgia składa się z części flamandzkiej i z części walońskiej, czyli frankofońskiej. I od paru lat młodzi flamandowie nie uczą się francuskiego, a młodzi walonowie nie uczą się niderlandzkiego, czy też flamandzkiego. Zatem oni niedługo nie będą ze sobą mogli rozmawiać. To jest dość irracjonalne. Kuchnia Belgii jest fajna. Kuchnia w ogóle wtedy jest przyjemna, kiedy jest pod wpływem paru kultur. Bo wtedy jest bardziej urozmaicona, wtedy jest bardziej otwarta. A weźmy kuchnię frankofońską, belgijską. Złośliwi twierdzą, że to nic innego jak tylko odmiana kuchni francuskiej północnej. Ale to nieprawda, bo wiele miejscowych zwyczajów kulinarnych tam przetrwało. I Belgowie produkują mnóstwo piwa i to jest najlepsze piwo na świecie. Tam każdy zakon malutki produkuje swoje piwo. Jest kilkaset gatunków piwa, żaden tak mały kraj nie produkuje aż tyle piwa. Ale z drugiej strony jest też w pobliżu wino, już w Luksemburgu uprawia się białe wino, więc to jest takie pogranicze dwóch stref, strefy piwa i strefy wina, no bo Europa dzieli się na trzy strefy piwa, wina i wódki. Jesteśmy niestety w strefie wódki, ale te strefy to nie tylko to, co się pije, ale siłą rzeczy też to, co się gotuje. No więc to jest takie pogranicze pomiędzy kuchnią flamandzką, która już w wykonaniu holenderskim jest bardzo nieciekawa, bo jest dość jednostajna i nudna, można śmiało powiedzieć, ale w wykonaniu sąsiedniej nacji, mówiącej tym samym językiem, czyli Belgów, przez te wpływy frankofońskie jest dużo bardziej wystawna, dużo bardziej finezyjna, znacznie bogatsza. Tak, Belgia to świetne miejsce, zwłaszcza dla ludzi, którzy jedzą jeść dużo i obficie. Obrazy wszystkie szkoły flamandzkie pokazują nam, ile oni żarli i to, te upodobania mają do dzisiaj. Poza tym jest coś takiego, trzeba pamiętać o tym, że Belgia jest katolicka, a Holandia jest protestancka i jednak w protestantyzmie ten pewien stopień ascezy pozostał, nawet śladu w kuchni, mimo że tam już nikt nie chodzi do kościoła, czy prawie nikt. W Holandii to nawet nie o to chodzi. Ten etos jest coś takiego, mówię tutaj o rzeczach pozareligijnych, ale które dalej są dość silne. Ten etos właśnie protestancki i katolicki, jeden skupiony głównie na zarabianiu pieniędzy i oszczędzaniu i na jak najlepszym prowadzeniu interesów, i na takiej zaradności życiowej, a drugi dużo bardziej utracjuszowski, dużo bardziej skłaniający się ku doczesnym przyjemnościom, mimo że przecież obiecana nagroda w jednej i drugiej religii jest taka sama. Ale coś w tym jest. W krajach katolickich się znacznie lepiej je niż w krajach protestanckich. Wystarczy spojrzeć na Niemcy, Prusy czy Brandenburgię, to jest rozpacz kulinarna kompletna, a Bawaria. Bardzo poważny adres jedzenia. Nie przypadkiem jest, że Austria z krajów niemieckojęzycznych jest najlepszym adresem kulinarnym. Coś w tym jest, naprawdę.
Kuchnia niemiecka nie jest wcale taka monotonna, jak uważają bywalcy Oktoberfestu.
Pamiętajmy, że do Bawarii przylega Frankonia. W Frankonii robi się doskonałe wino. W okolicach Norymbergi nie tylko robi się piwo, ale też robi się wino świetne. Schwarzwald, nie wiem, Schwarzwaldenkirsche Torte, jeden z najlepszych tortów europejskich. Cała gama knedli, które są bardzo podobne w kuchni bawarskiej, jak w austriackiej. Nie wiem, Leberknedel, Serviettenknedel, mnóstwo tych knedli. Nie, to nie jest monotonna kuchnia. No to tak samo można powiedzieć, że Polacy jedzą tylko schabowego z kapustą, no i nic więcej. To oczywiście nie jest prawda, no. Mnóstwo rzeczy jedzą. Polska kuchnia zbudziła się z przymusowego letargu, hibernacji, w jakiej była przez 50 lat. I rozwija się bardzo interesująco. Paradoksem jest fakt, że w tej chwili mnóstwo rzeczy, które mamy od niedawna, uważamy za jakieś importowane delikatesy, no nie wiem, parmezan, kapary, sardele. Ale jak wziąć polskie książki kucharskie sprzed II wojny światowej albo jeszcze wcześniejsze, to okazuje się, że te rzeczy to są immanentne składniki polskiej kuchni po prostu. Monatowa jako jeden z przepisów na Wigilię podaje makaron z parmezanem i z masłem po prostu. To wszystko było w naszej kuchni. Komunizm nas od tego odciął. Tu obok był sklep, tu gdzie siedzimy, tu obok był sklep, gdzie w beczkach było 5 rodzajów sardeli przywożonych z nad Adriatyku, świeże ostrygi, homary. To wszystko było. To nie jest tak, że chytrzy Francuzi i Włosi nam do teraz zaczynają wciskać. To wszystko było obecne w polskiej kuchni. Komunizm nas od tego odciął.
Robert Makłowicz ma swoją teorię na to, dlaczego upadł komunizm. Przez aluminium oczywiście, ale po kolei. Przypomnijmy sobie PRL-owskie smaki i zapachy.
No oczywiście zupełnie czym innym był dom, a zupełnie czym innym rzeczywistość okołodomowa. No, przecież pamiętam doskonale, jak bardzo blisko miejsca, w którym siedzimy w tej chwili, były i są delikatesy. I w tych delikatesach się ustawiały kolejki zawsze przed świętami. Najczęściej przed świętami, bo to jeszcze mówię o latach 60., kiedy jeszcze nie było takiej rozpaczy, jeśli chodzi o zaopatrzenie. Tak zwane mięso. I pamiętam, stałem z mamą w takiej kolejce, niezbyt długiej. Miałem kilka lat, to było jeszcze za Gomułki na pewno. Mama kupiła szynkę chińską. I ta szynka, już jak się gotowała, wydawała bardzo dziwny rybi zapach. A potem się okazało, że ona smakowała kompletnie rybą, bo te świnie karmiono mączką rybną. Albo kiedyś na przyjęciu mama nasypała cukier do cukierniczki. Się okazało, że ten cukier był słony, bo gdzieś pomieszano sól z cukrem po prostu i zapakowano to w torby jako cukier. No wszyscy pamiętamy te aluminiowe łyżki, ten ohydny smród stołówkowy. No, komunizm upadł tak jak Rzym, Imperium Rzymskie upadło dlatego, że ludzie pili z naczyń brązowych, z brązu i wino w połączeniu z brązem truło. Brąz wydzielał się do potraw i napojów. Tak, moim zdaniem komunizm mógł upaść przez aluminium, no, zwłaszcza, że gotowano w aluminiowych garkach na przykład kiszoną kapustę, a wtedy wydzielają się trujące substancje. To nie jest żaden dowcip, no, jedzenie aluminiowymi sztucami i gotowanie w aluminiowych garnkach, to zawsze było takie oślizgłe, nigdy się nie dało umyć do końca. To mi się kojarzy bardzo mocno. To był system urągający elementarnym zasadom człowieczeństwa, po prostu, choćby z tego powodu. Komunizm mógł upaść przez aluminium.
Wyrzucamy więc ostatnie aluminiowe łyżki z szuflady i powoli kończymy podróż po Europie. Przed nami ostatni, ważny dla Roberta Makłowicza adres.
Ja mogę pani powiedzieć o egzemplum mojego ulubionego kraju w Europie, mianowicie o Słowenii. Malutki kraj. Słoweńcy się bardzo cieszyli, jak papież tam był, dlatego, bo stwierdzili, że wreszcie ich przestaną mylić na zachodzie ze Słowacją. Dlaczego to jest kapitalny kraj? Dlatego, że na malutkim terytorium, no, Słowenia nie jest większa niż województwo małopolskie, a chyba nawet mniejsza. 2 miliony ludzi tam mieszka z okładem. A w ciągu jednego dnia można sięgnąć chochlą do zupełnie innych tradycji kulinarnych. Bo z jednej strony część Słowenii za rzeką Murą, tak zwane Prekmurje, która już jest geograficznie rzecz biorąc kawałkiem Puszczy Węgierskiej, była do końca I wojny światowej częścią Węgier. I klasyczne węgierskie potrawy tam można zjeść. Fenomenalne. Z drugiej strony fragment Słowenii, który był włoski, leżący nad samym wybrzeżem Adriatyku. Piran czy Koper to w ogóle miasta weneckie, należące kiedyś do państwa weneckiego. I najbardziej klasyczne potrawy śródziemnomorskie, no identyczne jak w Wenecji, nawet tak samo się nazywające. Z trzeciej strony Maribor, który należał bezpośrednio, to wszystko było Austro-Węgry, ale Maribor należał bezpośrednio do Austrii. W związku z tym typowe potrawy austriackie, no strudel, Wiener Schnitzel, a jeszcze do tego koncepcje miejscowe, słowiańskie, jedzeniowe, no nie wiem, narodową potrawą Słoweńców jest coś, co się nazywa ajdowisz gańcy, co jest niczym innym jak kasza gryczana. Tak bardzo często myślimy, że my tylko mamy monopol, nie wiem, na grzyby kaszę gryczaną, my tu w Polsce i mnóstwo innych rzeczy. Tymczasem w zasadzie nie ma takiego dania, które jedzono by choćby pod trochę zmienioną postacią, ale w bardzo podobny sposób gdzieś na świecie. Więc w tej malutkiej Słowenii tyle rzeczy naraz. No, Triest jest jeszcze przykładem tego w jeszcze większej miniaturze, bo to już tylko miasto. A znajdzie tam pani typowe austriackie czy też niemieckie kiełbaski z kiszoną kapustą. Znajdzie tam pani typowe potrawy śródziemnomorskie na oliwie, różne stwory morskie przyrządzane i węgierskie wpływy też bardzo wyraźne. Wszystko w jednym mieście. To mnie niezwykle pociąga. Nie znoszę monotonii w życiu i w kuchni. A tutaj na tak małym terenie tyle do wyboru, w sposób naturalny, bo to nie jest tak jak, nie wiem, w Krakowie czy w Warszawie. Też można pani pójść do restauracji etnicznej, ale chińska restauracja jest tu jednak w jakiś sztuczny sposób przywleczona, a tam nie, to wszystko się naturalnie układa.
Różne kraje, różne kuchnie, różne smaki i zapachy.
Życie polega między innymi na tym, żeby poznawać inne kultury. Goethe powiedział kiedyś, że im więcej się zna języków, tym bardziej się jest człowiekiem. To samo można powiedzieć o kuchni. To jest naturalne, że jak czegoś jeszcze nie jadłem, to chcę tego spróbować. No, myślę, że wiele ludzi ma taką ciekawość w sobie.
Kawa została wypita. Podróż po Europie zakończona. Ciekawość zaspokojona? Poznawania smaków i zapachów już na własną rękę.
Życzy Robert Makłowicz.